dobre książki.
Audycja Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Rafał Zbrzeski przy mikrofonie, a dziś bardzo nietypowo, także bardzo muzycznie odbiegniemy od konwencji i tego, do czego słuchacze Radia Kraków Kultura są przyzwyczajeni, słuchając naszych audycji, bowiem pojawi się temat muzyki, która rzadko gości nie tylko na antenie Radia Kraków Kultura, ale także w ogóle mam wrażenie, że po macoszemu traktowana jest przez media głównego nurtu, przez radio również. Dzisiaj moim gościem w audycji Dobre Książki jest Jarek Szubrycht, dziennikarz muzyczny, publicysta, animator kultury, ale także wielki fan metalu, no i uczestnik całej kultury metalowej, mający na koncie poważny rozdział, także jako artysta, wykonawca właśnie w tym nurcie poruszający się. Dzień dobry, Jarku.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać o Twojej najnowszej publikacji, najnowszej książce. Skóra i ćwieki na wieki. Moja historia metalu. Jarek Szubrycht. To jest książka, którą napisałeś z pozycji, no właśnie tego, o czym mówiłem, uczestnika tej całej subkultury, być może powinniśmy nawet powiedzieć rewolucji metalowej w naszym kraju. Piszesz to z pozycji osoby jak najbardziej zaangażowanej. Mnóstwo mamy takich prac czy opracowań. Natknąłem się, sam byłem świadkiem, kiedy studiowałem, powstawania pracy doktorskiej na temat metalu. I no właśnie, twoje podejście to nie jest podejście naukowe. To jest książka napisana przez metalowca, którym wciąż, jak rozumiem, się czujesz. Na dodatek sporo w tej książce wątków autobiograficznych. Kiedy w twojej głowie albo w jakich okolicznościach zakiełkował pomysł, żeby coś takiego stworzyć, coś takiego napisać?
To nie był mój pomysł, mówiąc szczerze. Żałuję, że nie mój i mógłbym teraz się puszyć, że to był pomysł tak świetny, bo okazało się, że ku memu zaskoczeniu, że ta książka jest czytana i to nie tylko w środowisku metalowym, ale często tak jest, że kiedy jesteście bardzo blisko jakiegoś zjawiska, to się go po prostu nie zauważa. Ja nie widziałem w tym tematu. Byłem przekonany, że ludzie na świecie dzielą się na tych, którzy to wszystko, o czym napisałem w książce, doskonale wiedzą, i na tych, których to kompletnie nie obchodzi. Więc nie wyrywałem się z tą swoją opowieścią. Inicjatywa przyszła z zewnątrz. Już wcześniej od osobistej małżonki, przez różnych znajomych, pewne osoby wysyłały takie sygnały, na przykład kiedy napisałem jakąś anegdotę związaną z metalowymi, heroicznymi czasami na Facebooku prywatnym. Ludzie się odzywali, w ogóle spisz to, zrób z tego coś większego. No ale właśnie, jak wspomniałem, skoro nie widziałem w tym historii, to raczej traktowałem to lekceważąco, czy może jako jakiś akt życzliwości wobec mnie samego, a nie tyle rzeczywiste zainteresowanie historią. I dopiero propozycja z wydawnictwa Czarnego sprawiła, że się tego podjąłem, bo kiedy taka propozycja padła, doszedłem do wniosku, że widocznie, skoro tak zacne wydawnictwo wierzy w potencjał takiej opowieści, no to pewnie mają rację, bo się rzadko mylą. Przy czym od razu zastrzegłem, i bardzo dobrze, że to podkreśliłeś już w pierwszym pytaniu, że to będzie opowieść subiektywna. Ja zupełnie nie zamierzałem, nie chciałem dążyć do obiektywizmu. Ja byłem częścią tych wydarzeń, wciąż właśnie czuję się częścią tego środowiska i ten obiektywizm by mi się po prostu nie udał. I bardzo sobie cenię te wszystkie obiektywne, naukowe albo dziennikarskie badania. W Krakowie na Akademii Pedagogicznej co roku jest organizowana bodaj trzydniowa sesja poświęcona muzyce metalowej. Bardzo poważna sesja naukowa z wykładami, z analizami tekstów, ale też formy, wizerunku i tak dalej. to nie jest moja książka. Moja książka jest książką, nie jest też o mnie, to nie jest książka autobiograficzna w tym sensie, że nie ja jestem jej tematem.
Dlatego powiedziałem, że są w niej wątki autobiograficzne.
Tak, są wątki autobiograficzne, bo ja jestem narratorem, który się nie ukrywa. Jestem narratorem, który nie jest przezroczysty, tylko który snuje tam swoją gawędę, ale widać kim jest i czasami rzeczywiście opowiada o sobie tylko po to, żeby pokazać coś na przykładzie, który jest mu znany z własnego życia. Więc w ten sposób w tej opowieści jestem obecny.
Twoja obecność, nieukrywanie się w tej opowieści akurat w tym przypadku bardzo dobrze zrobiła tej historii, która znalazła się na kartach książki Skóra i Ćwieki na wieki. Ja mam takie poczucie, że zazwyczaj, kiedy autor wplata swoją osobę w opowieść, a takich przykładów mógłbym podać kilka przynajmniej, to jednak tej opowieści nie służy. W tym przypadku jest zupełnie inaczej, bo dzięki temu historia, którą poznajemy z kart twojej najnowszej książki, mam wrażenie, ma taki dodatkowy atut autentyczności. Cała ta historia poświęcona jest bardzo konkretnemu gatunkowi muzycznemu, bardzo konkretnej kulturze. Wspomniałeś także o tym, że czytana jest nie tylko przez metalowców. Też nie będę się ukrywał. Miałem bardzo długi czas w swoim życiu, kiedy właśnie metal był na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o muzykę, której słuchałem. Słuchacze Radia Kraków Kultura mogą być nieco zadziwieni, znając moje audycje i wiedząc, jaką muzykę prezentuję na antenie. Natomiast rzeczywiście, przynajmniej 10 lat w moim życiu to był taki czas, kiedy ta muzyka metalowa, i to również ta bardzo ekstremalna, stała na pierwszym miejscu. I czytając twoją książkę, miałem takie wrażenie, że ja te historie bardzo często, tak jak mówiłeś, znam. To są rzeczy powszechne w tym obiegu fanów metalu. Natomiast zastanawiam się, jeżeli ktoś spoza środowiska metalowego, kto zetknął się bardzo powierzchownie z tą muzyką, sięgnie po Skórę i Ćwieki, czy on się może trochę nie przestraszy? Bardzo dużo piszesz o rzeczach, które ciężko jest, związanych oczywiście z metalem, ale ciężko jest ludziom przyjąć czasem jako właśnie pewne dekorum tej muzyki.
No, jeżeli ktoś jest strachliwy, to się oczywiście przestraszy. Natomiast przypominam, że jeden z takich obiektów zainteresowań ekstremalnego metalu z późnych lat 80., wczesnych lat 90. to były historie związane z seryjnymi mordercami. Zespoły death metalowe, takie jak Cannibal Corpse, jak Macabre i wiele, wiele innych, pisały teksty o tych niechlubnych, strasznych wyczynach tych zbrodniarzy, często płacąc za to sporą cenę, chociażby rzeczony Cannibal Corpse, właśnie przez treści, które pojawiały się w takich tekstach, miał problemy chociażby z dystrybucją. Chyba 3 płyty w ogóle były zakazane w liberalnych skądinąd Niemczech, tylko z tego powodu, że teksty podawane przecież w ten sposób. Więc trzeba się było bardzo dobrze wczytać w to, co było we wkład, żeby w ogóle cokolwiek zrozumieć, że te teksty opowiadały właśnie te historie. Dzisiaj te same historie, na przykład historie zbrodni Jeffrey'a Dahmera, każdy z nas ma na jedno kliknięcie w popularnym serwisie streamującym seriale i to wszystko jest pokazane bardzo dosłownie, bardzo szczegółowo, bardzo, bardzo, wręcz szokujący sposób. Więc w gruncie rzeczy, wiesz, ten metal, który był szokujący wtedy, te kilka dekad temu, wiele z tych rzeczy dzisiaj w porównaniu z tym, co jest w głównym nurcie kultury popularnej, to są rzeczy zupełnie niewinne. Oczywiście forma, sama muzyka jest wciąż trudna do zaakceptowania, jak wspomniałeś na wstępie, przez stacje radiowe, ale też przez szeroką publiczność, ale też myślę, że to jest kwestia tylko bardziej uprzedzeń, czy może braku czasu, czy chęci do tego, żeby zrozumieć właściwie, co tam się w tej formie dzieje, bo z kolei, i ja o tym piszę w książce, ale to nie jest mój pomysł i wyłącznie moja teoria, ale wielu ludzi, którzy mają do czynienia z tą muzyką i po prostu rozumieją muzykę, zauważa, że metal jest właściwie ostatnią muzyką w tym nurcie muzyki popularnej, która ma tak wiele wspólnego z muzyką klasyczną. pod względem już takim czysto strukturalnym, bo oczywiście brzmieniowym może niekoniecznie, środków wyrazów może niekoniecznie.
Choć i takie odmiany są metalu, które bardzo mocno do tej muzyki klasycznej czy poważnej nawiązują.
Tak, tak, no właśnie. To prawda, też pod względem narzędzi absolutnie też, rzeczywiście. Więc myślę trochę tak, że ten metal ma taką gębę takiego czegoś strasznego, nieprzystępnego, na jakimś etapie zasłużoną, ale myślę, że już nieaktualną. Natomiast cieszy mnie właśnie, że sięgają po książkę ludzie, którzy niekoniecznie mieli z tym metalem, czy mają cokolwiek wspólnego, bo ci, którzy mieli, a potem już jakoś inną drogą szli przez życie, rzeczywiście mogą ze względów sentymentalnych sięgnąć, odnaleźć gdzieś tam siebie trochę w tej opowieści. Ale słyszę od ludzi, którzy nigdy nie liznęli metalu, że to jest dla nich ciekawe, dlatego że oni na przykład odnajdują w tym jakąś swoją inną, ale swoją pasję, że ktoś powiedział mi, i to jest chyba najpiękniejsze albo jeden z piękniejszych komplementów związanych z tą książką, że to jest książka o miłości. Tak, to nie był plan, ja nie wymyśliłem sobie, a teraz będę pisał książkę o miłości, ale jest to książka o miłości. I jeżeli ktoś kiedyś tak też coś pokochał, tak bardzo się temu oddał, tak żarliwie, to może ta opowieść do niego przemówić, bo tylko obiekt uczuć jest inny, ale emocje będą te same.
To z całą pewnością jest książka o miłości i o pasji związanej z muzyką. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie, bo posłuchamy teraz jednego z ważniejszych zespołów, o których piszesz na kartach swojej książki, zespołu Cut. Jarek Szubrycht jest gościem audycji Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura. Przed momentem Cut i Porwany obłędem. Jeżeli mógłbym poprosić cię o kilka słów na temat tego utworu i w ogóle grupy Cut, bo sporo miejsca poświęcasz jej właśnie w swojej najnowszej książce.
No, utwór, jaki jest, każdy słyszał. To już jest ten etap, kiedy Cut z takiego zespołu hard rockowego, powiedzmy proto-metalowego, jakim się narodził na przełomie lat 70. i 80., stał się trash metalową bestią. Z jednej strony w formie nawiązującą przede wszystkim do Metaliki, do Testamentu, takich tam kalifornijskich, ważnych rzeczy z tamtego czasu. No zresztą Metalika okazała się ważną rzeczą wszechczasów. Ale z drugiej strony Cut miał już wtedy też ten diaboliczny posmak i tekstów, i interpretacji tych tekstów oferowany przez Romana Kostrzewskiego, nieodżałowanego, pożegnanego niedawno przez nas wszystkich wokalisty. Tak, to jest super ważny zespół. To jest zespół, który właściwie nie był pierwszy, bo wcześniej byli TSA, Turbo, ale być może był najważniejszy dla rozwoju metalu w Polsce, szczególnie tych jego bardziej właśnie radykalnych odmian. I zarówno ze względu na formę, bo robili to dobrze, jak i na treści, bo charyzmatyczna postać Romana i te teksty, które szły bardzo w poprzek oficjalnej narracji, tej, którą znaliśmy ze szkoły, kościoła i rodziny, to budziło wyobraźnię, siało ziarno buntu w naszych małoletnich sercach, więc Cut był zespołem, który otworzył drzwi dla tych wszystkich Vaderów, Behemotów i tych czarnych zastępów, że zacytuję inny tekst Cuta, które przyszły później i które teraz harcują po całym świecie, bo choć samemu akurat Cutowi się nie udało, jeszcze było za wcześnie, jeszcze żelazna kurtyna za mocno zatrzaśnięta. Późniejsze pokolenie polskich metalowców doskonale radzi sobie na całym świecie i być może jest to właściwie jedyny nurt kultury popularnej, który no, nie ma żadnych kompleksów, funkcjonuje na świecie na zupełnie równych prawach z artystami ze Stanów, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii.
Absolutnie tak, zresztą nie tylko jako zespoły, które wymieniłeś, a które od lat z powodzeniem koncertują na całym świecie. Przecież pamiętam, jakim wielkim wydarzeniem były na przykład japońskie koncerty Vadera. Natomiast, co ciekawe, nasi muzycy także trafiają do składów tych największych metalowych światowych firm. Przecież mamy swojego reprezentanta w zespole Machine Head.
Tak, to prawda, Vogue z Decapitated, pochwalę się.
Twój krajan.
Gitarzysta zespołu, tak, ale kiedyś też gitarzysta zespołu, w którym ja wydawałem odgłos paszczą, bo graliśmy razem w zespole Lux Occulta. Teraz jest gitarzystą Machine Head, Taraj Bębni w Dimmu Borgir, czyli z kolei jednym z najbardziej popularnych zespołów ze Skandynawii, w ostatnich latach nieintensywnie nagrywającym, no ale to wciąż jest potężna grupa i tak dalej, i tak dalej. To są takie transfery na miarę, że zastosuję porównanie, które dla wszystkich jest czytelne, no Lewandowskiego w Barcelonie, ten Wacek w Machine Head.
No może, pełna zgoda.
Może w Bayernie, a w Barcelonie będzie, jak już się reaktywuje, Slayer z Wackiem w składzie.
Pełna zgoda, świetne porównanie. I myślę, że to dziedzictwo Kata też bardzo te kolejne pokolenia polskich metalowców doceniają, co chociażby jest uwidocznione za sprawą płyt, które w hołdzie temu zespołowi są nagrywane, kompilacji nagrywanych przez rozmaite zespoły. Natomiast wspomniałeś o tekstach i tutaj ciekawy wątek w książce wyłowiłem, bo raz, że teksty, które wydają nam się bardzo często, jeżeli... Czy pojawia się często takie oskarżenie wobec metalowców, że propagują satanizm, jest dużo diabła w tych tekstach, obsceny jakiejś? Ty wyciągasz taki argument, że przecież każdy z nas, słuchając chociażby Led Zeppelin, Beatlesów, Velvet Underground, zespołów tych klasycznych rockowych, słyszy właściwie to samo, natomiast nie zwraca na to uwagi. To w tym nieco lżejszym rockowym anturażu nie szokuje tak bardzo, jak w wydaniu właśnie połączonym z ekstremalnymi dźwiękami.
No mało tego, wystarczyło nie przysypiać na lekcjach języka polskiego, szczególnie kiedy omawiana była literatura romantyzmu czy Młodej Polski.
A do tego chciałem nawiązać za chwilę.
By właściwie wyczytać te same teksty. To samo okrucieństwo, też te wątki diaboliczne, też tę samą temperaturę emocji. W tych polskich tekstach metalowych spotykają się dwa żywioły, bo z jednej strony to faktycznie jest wpływ tego, co się śpiewało na Zachodzie, już właściwie od zarania rock'n'rolla. I te teksty słuchane w oryginale, no jak gdyby nie do wszystkich docierały, przez niepełną znajomość języka angielskiego w społeczeństwie, więc nie budziły takich emocji. Nawet jeżeli ktoś znał angielski, to wciąż jest język obcy i to wtedy jest za taką trochę emocjonalną barierą. To nie szokuje aż tak bardzo. W języku ojczystym te same treści wydają się jakieś takie za bardzo dosłowne, być może z jednej strony w zależności od tematyki tekstu brutalne, albo z kolei zbyt dosłowne w sensie jakiejś tam opowieści o charakterze erotycznym.
Na to zwracasz uwagę, że polscy wykonawcy i tak są bardzo powściągliwi, jeżeli chodzi o te kwestie obyczajowe. Nawet metalowcy w porównaniu z tym, co słyszymy przecież nawet na co dzień w radio, słuchając przebojów właśnie zaśpiewanych głównie w języku angielskim.
To, co się puszcza rzeczywiście w radiostacjach głównego nurtu w Polsce po angielsku, to często są rzeczy, których nigdy nie dopuszczono by do emisji, gdyby ktokolwiek odważył się taki tekst zaśpiewać po polsku. Jest to oczywiście trochę paradoksalne, ale tak jest. Zresztą ten paradoks bardzo ładnie obnażył zespół Nocny Kochanek. Nie przez wszystkich metalowców poważany, ale zespół, który absolutnie odniósł oszałamiający sukces, bo przywrócił taki klasycznie pojmowany heavy metal do właściwie głównego nurtu muzyki popularnej w Polsce. To jest zespół, który przyciąga tłumy na koncertach, który sprzedaje bardzo dużo płyt. Nocny Kochanek nagrał taką płytę, na której przypomniał przeboje hardrockowej i heavy metalowej klasyki ze świata, ale z polskimi tekstami. Nic tam nie podkręcał, nic nie wymyślał, nic nie... Jak gdyby, wiesz, nie fałszowali
tak,
tego.
Tak, te teksty są właściwie
przetłumaczyli. Tak.
Jeden nagle, do jednego właściwie.
Tak, i nagle się podniosły głosy oburzenia, że co, w ogóle czemu tak? Ale to głupie, no głupie, ale kochałeś to od 30 lat i wtedy też już było głupie. Tylko teraz to po prostu ktoś ci kawa na ławę po polsku wyłożył. Tak, to jest ciekawe zjawisko. To, że ten rock and roll, bo nie tylko o metal przecież chodzi, tylko o rock and roll w ogóle, w Polsce ma charakter dużo bardziej purytański przez ten taki woal obcego języka.
No tak, a wystarczy dobrze się wczytać albo wsłuchać w teksty chociażby właśnie Led Zeppelin czy Deep Purple, żeby usłyszeć rzeczy, które tak naprawdę po polsku, tak jak wspomniałeś, nie miałyby prawa funkcjonować na antenie jakiegokolwiek radia. Do tekstów zespołów metalowych, bo to przecież nie tylko diabeł i seks w tych tekstach się pojawia, wrócimy za moment, a teraz jeszcze trochę ekstremy metalowej. Nie bójmy się sięgnąć po te najbardziej odważne nagrania i klasyczny chyba dla polskich metalowców utwór Carnal Vadera. Radio Kraków Kultura, audycja Dobre Książki i dzisiaj trochę na granicy tego, co zazwyczaj w Radiu Kraków Kultura Państwo słyszą. Przed momentem Vader i utwór Carnal. Dla mnie bardzo ważna piosenka, która była jednym z takich hymnów w tym czasie, kiedy ja interesowałem się tak bardzo głęboko muzyką metalową.
Świetny utwór i do tej pory brzmi bardzo świeżo, bo ma taką konstrukcję, która jest no, dla death metalu nietypowa, właściwie to już są jakieś tam pogranicza death metalu, no ale to wciąż jest doskonały, super tekst, no, wszystko tu się zgadza i wszystko tu się niezmiennie sprawdza na koncertach chociażby.
I to mimo, że ten utwór ma, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale chyba 30 lat, jeżeli dobrze policzyłem.
Tak, być może. Może zaraz, Carnal. Nie, Carnal będzie miał 25, to jest chyba ćwierćwiecze.
Ćwierćwiecze i do dzisiaj znakomicie ta kompozycja pracuje na koncertach zespołu Vader, bo po dziś dzień przecież Peter prowadzi tę grupę, chociaż w zupełnie innym składzie niż 25 lat temu. Natomiast ty oczywiście też Vaderowi poświęciłeś osobną książkę. Tutaj na kartach książki, o której dziś rozmawiamy, czyli Skóra i Ćwieki na wieki, ten zespół także oczywiście ma swoje bardzo ważne miejsce. Natomiast teksty, i to jest chyba dobry przykład na to, że właśnie teksty zespołów metalowych to nie tylko diabeł, nie tylko seks, o którym rozmawialiśmy w poprzednim wejściu, ale także filozofia, także historia, także mnóstwo innych zagadnień, które przez krytyków metalu nie są jakoś chętnie dostrzegane, właśnie kiedy należy powiedzieć, że ta muzyka jest nieodpowiednia dla młodzieży, wtedy jakby te wszystkie inne tematy, które pojawiają się w tekstach utworów, nikną.
Tak, no, teksty utworów metalowych, tutaj wcześniej mówiliśmy o tym, że jest ta bariera językowa, tu dodatkowo jest bariera formy, bo to często jest podawane w taki sposób, że oczywiście nie da się tego zrozumieć, wyłącznie wsłuchując się w głos wokalisty. Często są to bzdury, oczywiście, jak to teksty piosenek, ale bardzo często są to też rzeczy o dużej wartości literackiej, ale też o bardzo dużym takim ładunku erudycyjności. To znaczy tam rzeczywiście jest bardzo dużo tropów, które są odwołaniami czy do innych tekstów kultury, czy do historii, czy do nauki. Oczywiście o odwołaniach biblijnych nie wspomnę. Więc jest taki stereotyp, który każe myśleć o tekstach metalowych jako o takim żonglowaniu kilkunastoma tymi samymi zwrotami i takie teksty też powstają. Czasem to są w ogóle świetne zespoły. Zespół Obituary właściwie nie ma tekstów, tylko jakieś tam pojedyncze słowa, które pasują do tych grobowych wyziewów, które ze swojego gardła wokalista wydaje i to też działa, jest okej. Natomiast jest bardzo dużo tekstów, które to warto się wczytać i część tekstów Vadera to absolutnie takie teksty są. Zresztą jednym z autorów tekstów grupy na jakimś etapie był profesor Paweł Frelig, obecnie profesor właściwie kilku uczelni w tym zagranicznych, wybitny światowy specjalista zajmujący się fantastyką, science fiction. Jak gdyby mi trudno opowiadać o teraz, czy udowadniać, jakoś rozwodzić się nad czymś, co jest dla mnie absolutnie oczywiste. Myślę, że średnia tekstów metalowych zdecydowanie prezentuje intelektualnie wyższy poziom niż średnia tekstów w muzyce popularnej w ogóle.
Ja też pamiętam ze swoich czasów licealnych, że te teksty metalowe, w które wtedy wczytywałem się z dość dużą uwagą, one często prowokowały do tego, żeby poszukać czegoś więcej. Przywołujesz w książce taki przykład właśnie rzeczonego zespołu Kat i wpływów Micińskiego na twórczość Romana Kostrzewskiego. I to jest chyba dla młodego człowieka, który buntuje się także przeciwko szkole, dobry punkt zaczepienia do tego, żeby jednak w tę literaturę, w klasykę literatury wejść.
Oczywiście, Miciński, Przybyszewski. W skali światowej to jest tak, że masowa publiczność odkryła Tolkiena dzięki ekranizacji kinowej trylogii, natomiast metalowcy mieli tego Tolkiena już przerobionego znacznie wcześniej i gruntownie. Od nas po teksty utworów, tam ten świat, te słowa, te pojęcia, te wątki pojawiały się i pojawiają bardzo często. Więc tak, no, myślę, że teksty metalowe są często zaproszeniem do jakichś tam, do odkrywania innych światów. To też trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że co kiedyś służyło właściwie jako taka pałka na metal, że to jest głupie, bo metal się nie zajmuje wprost rzeczywistością, nie upomina się o problemy współczesnego świata, o, nie wiem, prawa człowieka, jakieś wątki polityczne, ekologię i tak dalej. To oczywiście też nieprawda, bo były zespoły, które wprost o tym śpiewały, ale też jest tak, że metal, posługując się metaforą, śpiewał o bardzo wielu różnych, i wciąż zajmuje się bardzo wieloma różnymi tematami, tylko nie wprost. I dzisiaj, kiedy żyjemy w świecie, w którym nauczyliśmy się odczytywać lepiej trochę tego rodzaju opowieści, kiedy nie trzeba nikomu tłumaczyć, że Gra o Tron to nie jest tylko widowisko o tym, że ktoś lata na ziejącym ogniem smoku, ale to jest opowieść o strukturach władzy, o wielu innych kwestiach, które jak gdyby aktualnie też zajmują nas w naszym codziennym życiu społecznym w XXI wieku i w tej tutaj ziemskiej rzeczywistości, no to metalowcy już to wiedzieli, albo przynajmniej przeczuwali, nawet ci nastoletni, 30 lat temu. Więc mam nadzieję, że od tej strony intelektualnej też metal w końcu się doczeka innego spojrzenia, jakiejś rehabilitacji, ale chociażby na tej sesji corocznej naukowej w Krakowie i wiele podobnych sesji naukowych, spotkań, prac dzieje się na całym świecie, już się doczekał. To znaczy już jest traktowany poważnie jako obiekt dociekań badań naukowców. No być może w takim szerszym postrzeganiu te stereotypy są trochę dłużej żywe, ale i to się chyba zmienia.
Chciałem jeszcze do tego, co powiedziałeś wcześniej, nawiązać, bo z jednej strony wspomniałeś o szerokiej wśród braci metalowej fascynacji twórczością Johna Reula Ronalda Tolkiena. Z drugiej strony nasuwa mi to takie skojarzenie, bo to nie było pierwsze pokolenie, czy jakby nie pierwszy gatunek muzyczny, który po Tolkiena sięgnął, bo przecież Tolkien napisał Władcy Pierścieni właściwie, kiedy jeszcze kontrkultura hipisowska była bardzo żywa i wtedy na kampusach akademickich w Stanach Zjednoczonych Tolkien był powszechnie czytany i hipisi bardzo chętnie sięgali do tego magicznego świata, pewnie wspomagając się trochę innymi środkami niż
magicznymi.
No właśnie, metalowcy niechętnie przyznają się do tego powinowactwa z hipisami. Z drugiej strony muzyka metalowa z pewnością ma silne konotacje także z muzyką punkową, co także, zwłaszcza ta twardogłowa część fanów metalu, niechętnie przyznaje.
No to prawda. Jak w każdym środowisku, tak i w tym jest mnóstwo ortodoksów, bardzo zamkniętych na to, co się poza granicami ich królestwa dzieje, no ale też oczywiście metal nie wziął się znikąd, nie jest jakimś takim tworem, który w wyniku małego lub większego wybuchu po prostu pojawił się w próżni, tylko wywodzi się z jednej strony, właśnie to jest ciekawe, że łączy te wątki wywiedzione z rock'n'rolla przez rock psychodeliczny, rock progresywny, z punk rockiem, który właściwie był opozycją wobec tego prog rockowego nurtu i jeszcze nawiązuje do wspomnianej wcześniej klasyki i jeszcze gdzieś tam wymyśla sobie trochę swoje własne ścieżki. Dla mnie, już tutaj mówiąc o stronie czysto formalnej, właśnie w metalu fascynujące jest to, jak bardzo wiele mieści w sobie różnych nurtów i estetyk, które czasami są właściwie skrajnie opozycyjne, że czasami ten metal może być bardzo brutalny, bardzo ekstremalny, atonalny, właściwie gdzieś tam nawiązujący do jakichś takich odkryć dwudziestowiecznej awangardy, może nawet nieświadomie, ale tak brzmiący. a czasami jest to po prostu słodycz, romantyzm, piękne melodie, harmonie.
Nie bójmy się słowa ballady.
Ballady, no. Ballady też, chociaż ja się tego słowa boję, od kiedy tylko pojawiło się w kontekście metalu, nie cierpiałem ani tych metalowych ballad, może z jednym wyjątkiem, ani tych kaset sprzedawanych, kompilowanych przez polskich sprytnych przedsiębiorców, którzy z płyt, gdzie pojawiała się jedna lub dwie ballady, wyciągali je i kompilowali na kasetach i sprzedawali z łóżek polowych na początku lat 90. w seriach Metal Ballads. W każdym szanującym się domu polskim była kiedyś kaseta Metal Ballads.
Z pewnością. Albo ballady Metaliki, bo to chyba taki też dosyć jaskrawy przykład tego, jak można zmonetyzować te bardziej melodyjne dźwięki związane z wykonawcami metalowymi.
To prawda. Metallica w radiu oczywiście istnieje, ale istnieje tylko z tymi swoimi nieszczęsnymi balladami. To jest bardzo ciekawe, jeżeli ktoś na przykład pokocha ballady Metallica i pójdzie po raz pierwszy na ich koncert. Ciekawe, co czuje.
Ale też metal, o czym chyba już wspominaliśmy, jest muzyką jednak ludzi buntujących się, przynajmniej kiedyś był, bo dzisiaj wiadomo, że ci ludzie dorośli i trochę okrzepli w świecie, i buntujących się także przeciwko głównemu nurtowi muzycznemu. Natomiast zdarzają się ciekawe przypadki, kiedy zespoły metalowe sięgają po utwory właśnie z głównego nurtu, utwory popowe. I to nie tylko zespoły takie, które mają ambicje bardzo komercyjne, bo posłuchamy teraz właśnie takiej interpretacji w wykonaniu jednego z ojców założycieli nurtu black metalowego, zespół Celtic Frost, grający bądź co bądź popowy przebój, Mexican Radio. Jarek Szubrycht w audycji Dobre Książki. Dzisiaj gości ze swoim najnowszym wydawnictwem Skóra i Ćwieki na wieki. Moja historia metalu. No właśnie, jak to jest z tym buntem metalowym wobec głównego nurtu, wobec popu, wobec tego, czego słuchają wszyscy, co jest łatwe, przyjemne w odbiorze? Przed chwilą mieliśmy przykład tego w wykonaniu zespołu Celtic Frost, że i metalowcy również skuszeni czasami bywają tymi dźwiękami, przynajmniej źródłowo przyjemnymi i łatwo przyswajalnymi.
No to prawda, metalowy jest też człowiek, też ma fascynacje różnego rodzaju i zdarza się, że są utwory i jakoś tak przebiegające inspiracje, że metalowe zespoły nagrywają swoje własne wersje rzeczy z mainstreamu. Przy czym kładłbym nacisk na swoje własne, no bo rzeczywiście ta interpretacja często różni się bardzo brzmieniowo, czy pod względem temperatury emocji, pod względem ekspresji od oryginału. Też ten czas takiej metalowej ortodoksji, kiedy nie wypadało się przyznawać, przynajmniej na tych ekstremalnych flankach metalu, do tego, że w ogóle się...
Ale wtrącę się, bo utwór, którego słuchaliśmy, to właśnie piosenka nagrana w czasach takiej bardzo mocnej ortodoksji przecież.
Ale to jest akurat zespół, który raczej przesuwał granice, raczej pokazywał nowe kierunki. Właściwie na każdej nowej płycie wymyślał się na nowo i dopiero ci, którzy ich naśladowali, gdzieś się mościli na tych terytoriach, które Celtic Frost wyznaczał i uważali, że dalej iść już nie wolno.
Może to w kontekście tego, o czym rozmawiamy, zabrzmi dziwnie, ale to zwykle jest tak, że naśladowcy próbują być bardziej papiescy od papieża.
Tak, to prawda. Poza tym zresztą właśnie miałem okazję rozmawiać nie tak dawno temu z liderem tego zespołu, z Tomem Uriorem i zastanawialiśmy się, dlaczego kiedy jego zespół właśnie w latach 80. był w takim twórczym amoku, kiedy właściwie na każdej płycie wymyślał nie tylko się na nowo, ale wymyślał nowy gatunek muzyczny, albo i trzy na jednej płycie. Na Into the Pandemonium chociażby właśnie, to tam gdzieś tam bardzo podwaliny pod tak zwany potem gotycki metal i tak dalej, no, ale też wciąż black metal współczesny i też pod death metal, więc to był zespół, który rzeczywiście wielkie zasługi ma dla rozwoju gatunku. Dlaczego oni to robili? A dlaczego ci, którzy przyszli po nich, nie, tego już tej mocy nie mieli? I myślę, że odpowiedź jest no jedna z możliwych odpowiedzi, ale ja uważam tę teorię za bardzo prawdopodobną, jest taka, że pionierzy gatunku musieli mieć punkty odniesienia poza tym gatunkiem. To znaczy on oczywiście słuchał jakichś zespołów metalowych, które były wcześniej, słuchał Venom, czy tam słuchał Judas Priest, ale oprócz tego słuchał Davida Bowiego i Talking Heads, ale też słuchał Discharge, tych wszystkich punkowych, hardkorowych rzeczy i gdzieś z tych wszystkich wpływów kompilował to, co było brzmieniem jego zespołu. Niestety, kiedy lata mijają i kiedy dzisiaj młodzi ludzie zafascynowani metalem sięgają po instrumenty, oni mają liczącą tysiące pozycji metalową bibliotekę do przerobienia, jeżeli tylko chcą. I bardzo często szukają inspiracji tylko wewnątrz tego nurtu. Więc trudno się dziwić, że nie wychodzą poza niego, bo nie wiedzą, że jest tam jakiś zewnętrzny świat, nie potrafią znaleźć tam inspiracji i są skazani po prostu na powtarzanie tego, co już było, więc w ślad za Tomem Warriorem zachęcam wszystkich młodych muzyków, nie tylko metalowych, ale w ogóle wszystkich, którzy chcieliby gdzieś tam wytyczać trochę własne szlaki, żeby szukali inspiracji też poza granicami nurtu, który wybierają jako ten, w którym jako artyści funkcjonują.
Ale myślę, że Celtic Frost to jest także taki zespół, przy okazji którego warto wspomnieć o tym, że także okładki albumów metalowych to jest świetny początek do poznawania chociażby historii sztuki.
Tak, to prawda. Oni mają Gigera i to jest zresztą fascynująca historia, bo byli wtedy, byli nikim. Byli zespołem, który był na początku kariery. No, byli rodakami, to przynajmniej ten plus i zespołów ze Szwajcarii, rockowych w ogóle, które były wtedy popularne, właściwie nie było. Istniał zespół Krokus, który cieszył się jakąś tam umiarkowaną popularnością może w Niemczech, może właśnie w samej Szwajcarii i Austrii, ale no nie był taki cieszomający sukces. No, więc tam nie było tradycji rockowej, o metalowej nie wspominając i oni takiego łowąsy grający w ogóle muzykę, której nikt nie rozumiał, zgłosili się do artysty, który już wtedy był artystą odnoszącym sukcesy zarówno w tym kręgu no, odbiorców sztuki współczesnej, jak i trochę szerszym, bo to już było po projekcie Obcego
Giger właśnie zaprojektował przecież postać Ksenomorfa,
więc tak, on już był artystą właśnie, który trochę wszedł do popkultury, wyszedł poza te kręgi takie czysto galeryjne. No i zgłasza się do niego ten metalowiec. Wygląda oczywiście wzrok dziki, suknia plugawa, skóra i tam ćwieki na wieki, i naszywki i tak dalej. I mówi: panie Giger, my byśmy bardzo prosili o jakiś projekt na okładkę. I on im dał. A potem znowu. To jest niesamowite, że zaufał im do tego stopnia, że powierzył im swoje dzieła, pozwolił reprodukować w tysiącach, setkach tysięcy kopii na płytach, na koszulkach. One doskonale zresztą pasowały do tych tekstów i do muzyki, a ta historia ma piękną puentę, bo obecnie po śmierci już Gigera Tom Warrior jest jednym z opiekunów jego spuścizny i kustoszy jego muzeum, bo pod koniec życia był asystentem Gigera, akurat w takiej tam przerwie od jakiejś bardzo intensywnej działalności muzycznej ze swoimi kolejnymi projektami. Więc teraz po śmierci starego mistrza spłaca w wymiarze symbolicznym ten dług. Więc no, myślę, że to piękna historia i znowu taka myśl o tym, że warto być otwartym nie tylko właśnie w ramach jakiegoś tam swojego środowiska, ale na wszystkie nowe, odważne, ciekawe rzeczy, które się dzieją, bo nigdy nie wiadomo, gdzie zakiełkuje jakieś tam, gdzie wybije jakieś nowe źródło czegoś absolutnie fascynującego i ważnego. Wtedy, kiedy Giger dawał im tę okładkę, własna wytwórnia w Celtic Frost nie wierzyła, a on wierzył.
I to jest historia, którą niestety musimy kończyć naszą rozmowę o książce, do której punktem wyjścia właściwie była twoja najnowsza książka Skóra i ćwieki na wieki. Pewnie długo moglibyśmy jeszcze wątki rozmaite związane z muzyką metalową tutaj rozwijać. Natomiast odeślemy państwa po prostu do lektury. Moim gościem dzisiaj w audycji Dobre Książki w Radiu Kraków Kultura był Jarek Szubrycht, który właśnie historię metalu po swojemu opisał w książce Skóra i ćwieki na wieki, Moja historia metalu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A na dowód tego, że także jako wokalista metalowy na mój dzisiejszy gość sprawdzał się znakomicie, posłuchamy zespołu Lux Occulta.